zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy. Witamy Państwa serdecznie, a wraz z nami w audycji Piękno zbawia świat, rzeźbiarz wszechczasów.
Michelangelo, ja lubię to stwierdzenie, to Angelo, to bardzo, czy to będzie bardziej po włosku, czy bardziej po angielsku, mi z angielskiego bardziej to wchodzi. Sama nazwa bardzo, bardzo jest mi przyjazna dla ucha, a sam ewidentnie wybitny człowiek, wybitny artysta już nieraz był z nami w audycji Piękno zbawia świat. A dzisiaj jest razem z nami, bo popełnił takie piękne dzieło, posąg, które jest nam potrzebne w tym cyklu, w którym trwamy już od początku Wielkiego Postu, idąc z ludem wybranym, z Izraelem, z Semitami, Żydami, jeszcze pewnie coś by się znalazło na określenie tych, którzy zostali wybrani przez Boga. Chodzi o osobę nikogo innego jak Mojżesza.
Postać Mojżesza, którą wyrzeźbił Michelangelo Buonarroti, to chyba najlepszy przykład ukazujący nam Mojżesza jako męża Bożego, jako duchowego przywódcy Izraela. Chcemy dziś podsumować tę postać, o której rozmawialiśmy przez ostatnie tygodnie, przypatrując się jej w przeróżnych sytuacjach. Dziś spoglądamy na Mojżesza Dłuta, Michała Anioła, przepiękną, ogromną postać, mierzącą, powiem już Państwu na samym początku, mierzącą 2,5 metra w pozycji siedzącej. Więc wyobraźmy sobie, gdyby Mojżesz wstał, ile musiałby mierzyć. Rzeczywiście monumentalne dzieło Michała Anioła. No i dodać tutaj trzeba, że powstaje przy okazji pomnika nagrobnego papieża Juliusza II. I tak naprawdę to właśnie to dzieło sztuki, czyli pomnik grobowy, był powodem, dla którego młodego Florentczyka, który niedawno zasłynął rzeźbiąc Dawida, papież Juliusz II postanawia ściągnąć do Rzymu. Oczywiście Michał Anioł jest bardzo uradowany możliwością rozwoju swojego talentu i tym, że tej swojej nieskrępowanej wizji nie będzie musiał ograniczać. Rzeczywistość okaże się jednak zupełnie inna i nieco bardziej brutalna dla naszego twórcy. On stworzy monumentalne dzieło, zaprojektuje fantastyczny, wielopoziomowy nagrobek na kilkadziesiąt postaci rzeźbionych, przeznaczony do oglądania z każdej ze stron. Nagrobek Juliusza II, ale dzieło to przerośnie samego nawet papieża, w tym sensie, że po pierwsze nie zmieści się do Bazyliki Watykańskiej, a po drugie będzie zbyt drogie, aby kontynuować te prace, w wyniku czego będzie sukcesywnie minimalizowane, aż uzyska formę, którą mamy dziś, którą możemy podziwiać w Bazylice nie Watykańskiej, ale w Bazylice San Pietro in Vincoli, czyli Świętego Piotra w Okowach.
Skąd wiemy, że mówimy o Mojżeszu? Bo szczerze, gdybyśmy pozbyli się jednego atrybutu,
pewnego, może dwóch atrybutów.
Nie wiem, jak to określić, w sensie tą drugą część, no jako atrybut, ale czy to część ciała, część, no nie wiem. Zaraz dowiecie się, o co mi chodzi, drodzy radiosłuchacze, ale to bym powiedział, że no mam do czynienia z jakimś bogiem wręcz antycznym, czy tak. Albo Herosem.
Zeusem. Mhm.
Tak. To tak, takie miałbym skojarzenie. No ale są atrybuty, więc dla nas, którzy znamy Pismo Święte, jednocześnie i znamy tą formę przedstawienia poszczególnych postaci biblijnych, rzeźba przedstawia nam się konkretnie, jasno, kto to jest. A atrybut jest następujący, jeden z dwóch. To są dwie tablice, które Mojżesz trzyma przy sobie prawie, że no nie, że pod pachą, ale no bardzo blisko siebie. To prawo, które zostało dane przez Boga na ręce Mojżesza, by przekazać przez lud wybrany, są mu bliskie. No i są te nieszczęsne rogi, które może pamiętacie, może nie, są związane z błędem tłumaczenia, który popełnił święty Hieronim, który był tłumaczem z hebrajskiego na łacinę. I no, słowo...
Biblii oczywiście.
Tak, oczywiście, Biblii. Tutaj zapomniałem dodać hebrajskie słowo, które oznaczało promieniować, chociaż jego rdzeń też był związany z tym, że takiego wyrastania rogów, więc można było w jakiś sposób się pomylić. Święty Hieronim właśnie opisał, zamiast promieniować, że wychodzą te promienie i tak dalej, no to mu te rogi przypisał. I tak pozostało przez dłuższy czas, tak lud chrześcijański poznawał po łacinie, że Mojżesz był rogaty i z tych rogów stał się to jeden z jego atrybutów, znaków rozpoznawczych, chociaż te rogi wcale nie są aż tak duże u Mojżesza, co taką ciekawostką u Dominikanów. W Lublinie, w ich kościele można zobaczyć Mojżesza też z rogami, ale tam no, to ma takie konkretne. Wręcz jak przychodzą zwiedzający, to zastanawiają się, czy tam nie ma diabła przypadkiem. No ale z racji tego, że nie wiedzą, że no, właśnie to by chodziło o tą postać i to jest to związane z tym błędem tłumaczeniowym, więc tu możemy zaznaczyć, jak ważne są tłumaczenia, dobre tłumaczenia, już jeśli chodzi o święty tekst, no to już nawet już nie dodając i nie zaznaczając dodatkowo. Więc wiemy, z kim mamy do czynienia i dlaczego, ale mi się rodzi pytanie, czy nasz Mojżesz tutaj stworzony przez Michała Anioła jest przedstawiony w jakiejś, nie wiem, konkretnym punkcie czasu? Czy to jest związane z opisaniem ogólnie jego postaci, czy uwypukleniem czegoś konkretnego, czy możemy go w Księdze Wyjścia gdzieś w jakiś sposób umiejscowić? Bo to tak tylko jeszcze dodam, zanim będę chciał usłyszeć odpowiedź od pani redaktor. Czytając 33 rozdział Księgi Wyjścia, dopiero wtedy dowiadujemy się o tych promieniach wypływających, znaczy o wychodzących z postaci Mojżesza, jak i również dopiero drugie tablice, które były puste, bo najpierw Mojżesz miał je przygotować, a wcześniej przypomnijmy, że je stłukł, gdy zobaczył, co Izraelici robią z złotym cielcem, w ogóle, że go stworzyli i później zaczynali zabawę i w ogóle wokół niego. Więc potrzeba było nowych tablic. Zresztą Bóg kazał Mojżeszowi nowe tablice sporządzić i miały być one puste. Zresztą tutaj w tym posągu również one nie są zapisane. Nie wiem dlaczego, ale ja sobie to tak jako laik umiejscowiłem tego Mojżesza. Czy to jest tak w czasie? Czy to jest dobra interpretacja, dobry kierunek, czy jednak się w jakiś sposób mylę i autor miał co innego na myśli?
Zanim odpowiem na to pytanie, jaka jest moja interpretacja tej postaci, to najpierw spójrzmy na Mojżesza i zobaczmy, w jaki sposób interpretacją tej postaci kieruje sam rzeźbiarz. I może to pomoże nam odpowiedzieć na pytanie postawione przez ojca Tomasza. Mamy postać siedzącą, którą widzimy w 3/4. Jest to typowe ujęcie w 3/4, tak? Michałowi Aniołowi udało się osiągnąć coś, co można nazwać siedzącym kontrapostem. Coś, co oczywiście nie istniało wcześniej w sztuce antycznej, a musimy tutaj bardzo twardo powiedzieć, że jedynymi rywalami dla Michała Anioła byli starożytni. On wśród żyjących, jemu współczesnych, nie miał, jeśli idzie o rzeźbę, żadnego rywala. Więc ponieważ bezpośrednio nawiązywał do rzeźby antycznej, zobaczmy na to ujęcie właśnie w 3/4, to po pierwsze, a po drugie, to co nam się od razu rzuca, to przeciwstawne kierunki, które były właściwe dla kontrapostu. Zobaczmy, że ramiona Mojżesza, czyli tors Mojżesza i biodra Mojżesza idą w przeciwstawnych kierunkach, dokładnie tak, jak widzieliśmy to w przypadku postaci stojącej greckich kurosów. No, tutaj mamy postać siedzącą. Niezwykle ciężko było oddać coś takiego. No i teraz zastanawiamy się, w których momentach Grekom tak bardzo zależało na tym, aby postać ustawić właśnie w bardzo niewygodnej pozycji kontrapostu. Wtedy, kiedy zamierzali oddać jej działanie, kiedy ukazywali ją na chwileczkę zatrzymaną w momencie, kiedy zaraz wykona jakiś ruch. Stąd też to ułożenie na palcach z nogą cofniętą. Tutaj Michał Anioł ustawia nam w takiej samej pozycji właśnie Mojżesza. No oczywiście w postawie siedzącej, co już zostało podkreślone. Ale w jego ciele dodatkowo jeszcze widzimy ogromne napięcie. Spójrzmy na jego mięśnie. On specjalnie go nie owinął z każdej strony w szaty, abyśmy mogli to dostrzec, abyśmy zobaczyli żyły, napięte żyły na ręce Mojżesza, na jego dłoni, muskulaturę jego ciała, genialną muskulaturę ciała, prawda, ramiona, tors, nogi. Widzimy mężczyznę dojrzałego, który nie jest starcem, którego postać jest niezwykle napięta, naenergetyzowana, można powiedzieć. Więc w pewnym sensie Michał Anioł chciał nam tutaj oddać cechy charakteru Mojżesza, całej jego postaci, niż jakiś konkretny moment. Gdyby oczywiście chciał oddać nam moment roztrzaskania tablic, wyrzeźbiłby go zapewne inaczej. Czy mamy tutaj do czynienia z momentem drugich tablic? Być może. W każdym razie trzeba pamiętać o tym, że w całym ciele tej postaci jest ukryty, zaklęty ruch, bardzo wyraźny i bardzo dynamiczny, mimo że postać jest statyczna. No, to są właśnie te przeciwieństwa, które w tej postaci nam się rzucają w oczy. No, to jest oczywiście niebywałe, dlatego że Michał Anioł graniczy tutaj z niemożliwym. Można powiedzieć, że wprowadza życie w marmur, że jego postać oddycha. Dodatkowo, kiedy spoglądamy na twarz Mojżesza, na jego srogie spojrzenie, jak gdyby potwierdza się ta interpretacja, że usiłuje nam tutaj oddać pewnego rodzaju cechy charakteru, przeżycia tej postaci, których Mojżesz doświadczać mógł podczas wędrówki na pustyni. Jak wiemy, lud wybrany wielokrotnie się buntował, na początku szemrał, nie wierzył Bogu, odchodził od niego aż do momentu całkowitego sprzeniewierzenia się w momencie, kiedy ulano złotego cielca i oddawano mu cześć. A w końcu Mojżesz w jednym z przykazań przynosi prawo, które mówi: nie będziesz czynił niczego, co jest na ziemi, nie będziesz czynił jego wizerunku, prawda? Więc trudno tutaj powiedzieć jednoznacznie, czy Michał Anioł chciał oddać jakiś moment w czasie, czy też bardziej chciał oddać charakter i cechy psychologiczne postaci.
W Księdze Wyjścia mamy to dopiero po czasie, tak naprawdę to też jest po złotym cielcu, po tym bałwochwalstwie, którego lud wybrany się podjął, którego dokonał, to Mojżesz jest tą postacią, która, jak określa nam tu Biblia, rozmawiała z Bogiem jak z przyjacielem. Taką miał z nim relację i taką więź. Tym bardziej miał doświadczenie również obecności Bożej, nie oglądania go twarzą w twarz, bo umarłby z powodu doświadczenia jego chwały, chwały samego Boga, ale widział niejako jego plecy. I sam był przepełniony Bożą obecnością, określmy to nawet Bożą świętością, promieniował nią. No właśnie, te rogi z niego wychodziły. To był ten moment przyjęcia drugich tablic, kiedy schodzi, promienieje i gdy rozmawiał z Bogiem, odsłaniał swoją twarz, a gdy rozmawiał z ludźmi, zakrywał swoje oblicze, bo promieniował. Inni wręcz, ciężko mu było spoglądać na jego twarz z powodu tego olśnienia, tego światła. I oczywiście dla nas światło od razu jest skierowane ku czemuś, co jest dobre. Patrząc jeszcze przez Nowy Testament, to oczywiście światłość świata, którą jest Jezus Chrystus. I możemy wprost powiedzieć w takiej drodze interpretacyjnej, jednocześnie doświadczenia Kościoła, ludzie przepełnieni Bogiem po prostu nim promieniują. Bardzo mówiąc, może trochę wulgarnie, trącą Bogiem. To da się w jakiś sposób odczuć. A to tak wychodziło z Mojżesza, że no musiał to jakoś ukrywać. Takim wspaniałym mężem Bożym był i później w dalszych fragmentach Pisma Świętego jest ta forma zaznaczona Mojżesza naprawdę jako kogoś wspaniałego, i też proroka, o ile sama Księga Wyjścia o tym nie mówi, to pewne cechy prorockie istnieją u samego Mojżesza i znajdziemy takie muśnięcia tekstu mówiące, że jednak to stało się przez proroka, ale kwestia wyjścia z Egiptu, tych wszystkich działań, wędrówki, że tam działał prorok. No a kto nim był? Jak nie sam Mojżesz? Dla nas na chwilę obecną on staje się niezwykłą postacią i ja bym tu patrzył osobiście właśnie jako zapowiedzi i zaproszenia do tego, co nam jako ludziom obecnym, ludziom nowego przymierza jest dane wręcz na wyciągnięcie ręki. On jako oczywiście typ Chrystusa, typ nadchodzącego Mesjasza i tak dalej. To jest jedna rzecz, ale my będąc w Chrystusie poprzez chrzest stajemy się przyjaciółmi Boga. Nie jakby przyjaciółmi. Bóg nie rozmawia z nami jakby z przyjacielem, jak z Mojżeszem, ale konkretnie. Jezus sam powiedział, nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co robi, co czyni jego Pan, ale nazywałem was przyjaciółmi. Jest tam jeszcze o wiele więcej, bo i Chrystus jest dla nas jak bratem, bo jesteśmy z nim złączeni w kwestii człowieczeństwa, ale też i tej samej obecności, możliwości rozmawiania z Bogiem twarzą w twarz. Możemy, mamy taką możliwość, której nie miał Mojżesz. Chwała Boża, nas po prostu nie spali swoją świętością. Nie jest w stanie nas porazić, znaczy jest w stanie, tylko Bóg się tak ograniczył, żebyśmy mieli taki dostęp i taką możliwość bycia przy Nim, że to się nie dzieje. Między innymi dlatego przyjął postać człowieka, dając nam takie możliwości. Kwestia chociażby adoracji dla nas jest tym, co Mojżesz też i czynił, wchodząc do namiotu spotkania, który już powstał, który został przedstawiony na pierwszym wejściu na górę Choreb przez Mojżesza. Jak należy stworzyć przybytek tej w formie namiotu. Gdy on wchodził, rozmawiał z Bogiem, tak my mamy możliwość przecież podczas Eucharystii, właśnie podczas adoracji, tu spoglądania Bogu twarzą w twarz, wprost w Jego obecności. No jest jeszcze wiele różnych innych wątków z teologii, które możemy wyciągać i implementować akurat tutaj, wychodząc od obecności Bożej, od kwestii przyjaźni, więc jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niż Mojżesz. A pytanie, które może nam się zrodzić, jest to, czy to chcemy wykorzystywać i może też na ile jesteśmy tego świadomi.
Postać Mojżesza na pewno jest niezwykle ekspresyjna, ale zobaczmy, do czego to jeszcze prowadzi, bo powiedziałam o tym, że ramiona i biodra Mojżesza są przeciwstawne, faktycznie tak. Dodatkowo jeszcze nasz artysta, zobaczmy, co robi z głową Mojżesza. Odwraca ją w lewą stronę, natomiast brodę, która posiada niezwykle bujne loki, przeciąga on sam na prawo. To znów wprowadza bardzo duży dynamizm w tę postać. No i jeszcze dół postaci, czyli ta cofnięta lewa noga. Znów po raz kolejny mamy wrażenie, że ta postać za chwileczkę się odbije z tej lewej nogi i wstanie, więc napełnia nam postać Mojżesza tak niezwykłym dynamizmem. Tutaj w ciele Mojżesza tak wiele się dzieje, że ciężko powiedzieć, bardzo trudno jest powiedzieć, który to jest moment. Z całą pewnością jednak chodziło o oddanie ekspresji, ogromnej ekspresji. Myślę, że to wszystko przyczynia się do tego, że poza tym, co już zostało powiedziane, Michał Anioł wiedział o tym, że ma oddać postać biblijnego wodza. To chciał mu nadać tutaj poprzez tę ekspresję również i rozwagi, również i pewnej dystynkcji, dostojeństwa. Jego twarz, choć ma takie zmarszczone brwi, ma surowy wzrok, jest spokojna. Jest on duchowym przewodnikiem Izraela, to trzeba pamiętać. Trzyma pod ręką tablicę, ukazuje go w tym momencie również jako prawodawcę, no i sędziego, bo taką funkcję też przez jakiś czas pełnił, prawda, o czym nam mówi Księga Wyjścia.
Oczywiście był sędzią, później też ustanowił pomniejszych sędziów, jak zaproponował mu jego teść, żeby po prostu się nie przeciążał, ale dalej mimo wszystko pełnił tą rolę, brał określmy to, te grubsze sprawy i trudniejsze, z którymi jego delegaci nie byli w stanie sobie poradzić, czy musieli ją odesłać do Mojżesza. Więc ta władza sędziowska, te rozstrzygania jak najbardziej była w rękach Mojżesza.
No to dostojeństwo właśnie w tej postaci widzimy, od tej postaci bije. No i drodzy Państwo, no, kiedy spoglądamy na tę rzeźbę, to się zastanawiamy, czy przypadkiem nie spoglądamy na żywą postać. To, co osiągnął Michał Anioł w rzeźbie, jest niewiarygodne. Pamiętajmy, że marmur jest jednym z najmniej wdzięcznych materiałów, a kiedy oglądamy jego rzeźby, to nie chce nam się wierzyć, że powstawały za pomocą młotka i dłuta, prawda? Zobaczmy, jakie one są dokładne, jak jest mocno szczegółowy. No rzeczywiście napełnia je życiem.
Spoglądając na to mistrzowskie dzieło, tak mi się kojarzy z pewnych rzeczy, które gdzieś tam trafiają do mnie poprzez różne media, zastanawiając się nad antycznymi cywilizacjami, jak mogły dokonywać pewnych wspaniałych rzeczy. I tu patrząc na tą wspaniałą rzecz, to wiemy, że to dokonał Michał Anioł, tak? Mamy to udokumentowane. A jakby tego nie było, nie mielibyśmy tego na piśmie i na papierze w jakiś sposób, to by mogły dojść, określmy to takie teorie spiskowe, albo nie wiadomo jak fantastyczne, że te wspaniałe dzieła, tak mistrzowskie, że stworzyła po prostu jakaś obca cywilizacja. Nawet nie tyle, że zapomniana przez ludzkość, ale spoza ziemi. Więc myślę, że możemy tutaj podziwiać kunszt i mistrzostwo człowieka i dać wiarę temu, że są naprawdę wybitni ludzie i umysł ludzki i też z Bożego natchnienia, które jest dla każdego, bo to niezależnie, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy też nie, bo umysł i rozum dostaliśmy od Boga, potrafi czynić naprawdę niezwykłe rzeczy.
No i talent, prawda, który także otrzymujemy od Boga. No właśnie, tak, rzeczywiście, no niezwykłe są jego dzieła. Pamiętajmy, że on był nie tylko rzeźbiarzem, także malarzem, również i architektem, choć oczywiście rzeźba to była ta jego ukochana technika. No i cóż, ustanowił tutaj, można powiedzieć, nowy standard rzeźbienia. Przearanżował formy dotychczas znane. Koncepcje, które nam tutaj zaserwował, są aktualne do dziś. Z całą pewnością zasłużył na miano Il Divino, czyli tego boskiego, jak mówili do niego jego współcześni. No właśnie z tego tytułu, że wydaje nam się, że człowiek ocierał się o niemożliwe. Tak właśnie było z rzeźbami Michała Anioła i choć jeśli chodzi o dzieła malarskie, też pozostawił nam absolutne perełki, jeśli tak można powiedzieć, to troszeczkę żałujemy, że nie rzeźbił przez cały czas, że nie zajmował się tylko rzeźbą, bo doprowadziłby ją, posunąłby ją jeszcze o krok dalej. No to jest właśnie niesamowite. Był też genialnym architektem. Kiedy spoglądamy dziś na Bazylikę Watykańską, na kopułę nad tą bazyliką, no to też oczywiście możemy powiedzieć, że gdyby nie Michał Anioł, to wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Te formy, które osiągnął, kiedy wracamy myślą do biblioteki Laurencjany, jawi nam się tutaj jako architekt manierysta. No fantastyczne formy, jeszcze raz mówię, przearanżowane i udostępnione jak gdyby kolejnym pokoleniom architektów. Od niego wychodzili później, dokonywali kolejnych eksperymentów, jeśli chodzi o formę. Postać genialna i bardzo się cieszymy, że ten właśnie posąg Mojżesza pochodzący z nagrobka papieża Juliusza II posłużył nam do podsumowania tej, z kolei również, niezwykłej postaci, jaką był Mojżesz.
I ani Michał Anioł, ani sam Mojżesz, dłuta Michała Anioła nie powinny wzbudzać w nas jakiegoś wstydu, na zasadzie jakiej, że ja tak nie potrafię, że ja nie mam swoich, że się tak wyrażę, takich wybitnych osiągnięć, czy takiej relacji z Bogiem, jak Mojżesz. Powinniśmy się, jak już pani redaktor wspomniała, cieszyć się z tego, wielbić Boga, a patrząc na Mojżesza, pamiętać, zresztą na Michała Anioła również, że byli to ludzie, u Mojżesza wiemy, że mimo całości, jaka była wybitna, piękna i wspaniała, to był człowiek, który też miał swoje za uszami, też miał swoje upadki, ale mimo tego pokazał, że też należy wstać, należy iść i nie rezygnować. Więc to też na pewno jest dla nas konkretna nauka, konkretne spojrzenie na ten już kończący się Wielki Post, bo nawet jak on się skończy, to nasze życie się nie kończy i nasza droga duchowa i nasza droga relacji z Bogiem również się nie kończy i dalej będzie wymagała rozwijania, poprawy i podnoszenia się z naszych upadków i potknięć.
Dziękujemy dziś Państwu za uwagę i zapraszamy za tydzień. Piękno zbawia świat.
Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem.
Audycja Piękno zbawia świat, Radio Jasna Góra. Zapraszamy.